Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Henryk, jestem mężem, kierowcą i obstawą Aliny. Ja jestem tylko wstępem do tego, co ona powie. Przygotowuję grunt. Wielu, którzy nas znają, porównują nasze małżeństwo do pewnych dwóch ekip. Jestem buldożerem, który wszystko burzy, a potem Alinka przychodzi i wszystko odbudowuje. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie i że to zburzy pewien stereotyp. Natomiast po uzgodnieniu z organizatorami przydzielono nam temat, na który myśmy się zgodzili, który mówi o życiu duchowym, małżeństwa i rodzina, więc zaraz na samym wstępie oczekiwaniem gospodarzy jest to, byśmy weszli w przestrzeń duchową. I mam pokorną świadomość, że rzeczy, o których będę mówił, nie mogą być tylko informacją. Tym bardziej nie powinny być konfrontacją. Ale powinny być czymś, co stąpi na poziomie naszego serca i w naszych myślach jako objawienie Bożej prawdy. Dlatego, że będziemy mówili o jednej z tajemnic. Apostoł Paweł jest bardzo powściągliwy, ilekroć mówi o tajemnicach w swoim słowie. Mówi o Kościele, mówi o tajemnicy, jaką jest Chrystus w nas i o tej trzeciej, jaką jest małżeństwo. Że to jest wielka tajemnica. I mając tę świadomość, chciałbym Was wszystkich prosić, byście dołączyli do mnie teraz, kiedy będę prosił Ducha Bożego, żeby rzeczywiście nam objawił tę tajemnicę. Jako wstęp chcę przeczytać słowa z listu do Efezjan. Jadąc wczoraj pociągiem, bo Alinka, jak wiecie, wcześniej dojechała, ja kiedy do niej dołączyłem, Bóg tak położył mi ten fragment na sercu i odczuwam, że to będzie najbardziej adekwatnym wstępem do tego wszystkiego, o czym będę mówił. Jest to fragment z listu do Efezjan, w którym apostoł Paweł zdaje sobie sprawę z powagi, ważności i duchowego ogromu zagadnień, które chce omawiać. Wypowiada te pokorne słowa, że ma świadomość, jeżeli Bóg nie przyjdzie z objawieniem na poziomie serca adresata, do którego ten list jest napisany, to będzie tylko informacja. Może atrakcyjna, może rozbudzająca marzenia i ciekawość, ale niekoniecznie stanie się prawdą głęboko zakorzenioną w sercu. I chciałem, byście też to potraktowali jako takie pokorne wyznanie, że to, o czym mówić będziemy w tym okrojonym czasie, bowiem tę pierwszą godzinę dzielimy na połowę, ja będę mówił przez pierwsze pół godziny, potem Alinka przez drugie pół godziny, mamy świadomość, że chcemy się zmierzyć z czymś, co z ludzkiego punktu widzenia będzie wyglądać wręcz karkołomnie, by mówić o wielkiej tajemnicy, jaką jest małżeństwo, którą Bóg chce objawić na poziomie naszych serc i naszych umysłów. Posłuchajcie tych słów, nie musicie tego otwierać. Zwracam się tymi słowami także i do Was. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie jest bogactwo chwały udziałem wszystkich w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. A więc to wszystko ma swoje źródło w Bogu. Dlatego proszę, powstańcie wraz ze mną i pozwólcie, że nas wszystkich poprowadzę w modlitwie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że przez Jezusa Chrystusa uczyniłeś możliwym dla każdego z nas niczym nieskrępowany dostęp do tronu łaski. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twój przykład, gdzie w posłuszeństwie postanowiłeś oznajmiać nic innego, jak tylko to, co Ojciec sam Tobie objawił. Panie, w tym okrojonym czasie, kiedy chcę mówić o tak istotnych i wielkich sprawach, które mieszczą się w kategoriach Twojej woli, Twoich dobrych zamierzeń dla każdego z nas, proszę Cię, byś przez Ducha Świętego sprawił, że prawda Twojego Słowa była prawdą objawioną na poziomie serca i myśli każdego z nas. By przeistoczyła się w dążenie i pragnienie, by wybierać to, co się Tobie podoba. Więcej, by nasze wybory, nasz styl życia stało się coraz bardziej przejawem realizacji Twojej woli. W kontekście naszych małżeństw, naszych rodzin, ale także Kościoła i kraju, którym nas postawiłeś. Proszę o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję bardzo, usiądźcie. A więc Pan Jezus chce nam zwrócić uwagę na coś, co Duch Boży przez apostoła Pawła niejako nam komunikuje w swoim słowie. Apostoł Paweł mówi o tych trzech wielkich tajemnicach. Pierwszą to jest ta taka fundamentalna Chrystus w nas, nadzieja chwały. Bez którego w ogóle trudno mówić o tożsamości chrześcijanina, bo Bóg mówi, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten w ogóle nie jest Jego. Drugą tajemnicą to jest kwestia Kościoła, powołania Kościoła i tego wątku rozwijać nie będę. Dzisiaj chcę się skupić na tej trzeciej tajemnicy, o której Duch Boży przez Pawła mówi, że to jest wielka tajemnica powiązana z tymi pierwszymi dwoma i że on to też odnosi do Chrystusa i do Kościoła. Zatem Bóg, który jest stwórcą małżeństwa, Bóg, który jest pomysłodawcą, Bóg, który powołał do istnienia, stworzył małżeństwo i o tych wielu kwestiach mówiliśmy w poprzednich konferencjach, gdzie Bóg pragnie, by się spotkało dwoje wzajemnie się uzupełniających ludzi. Dwie na początku różne, a potem istoty, które gdy się złączą razem, razem są obrazem Boga. Bo Bóg stworzył człowieka jako kobietę i jako mężczyznę. I każdy z nas, ja jako Henryk i Alinka jako Ala, mamy coś do wniesienia w naszym domostwie, w naszej rodzinie, by dla następnych pokoleń, także i dla Kościoła, być obrazem, jaki jest Bóg. A więc nie każdy z nas osobno, ale my razem, jako odpowiednie pomoce dane sobie od Boga, co Bóg mówi, nazywa ezerkenegdo, tak samo jak sam siebie nazywa. Mamy objawić światu tajemnicę. I nie chciałbym, byście się czuli spięci, kiedy apostoł Paweł pisze, że małżeństwo jest wielką tajemnicą. I żeby to lepiej zrozumieć, mówi tajemnicą odnoszącą się do Chrystusa i do Kościoła. Zatem, żeby tę tajemnicę zrozumieć, żeby lepiej ją pojąć, w takim razie zwróćmy się wpierw do samego Chrystusa. Na co nam Chrystus wskazuje? Kiedy patrzymy na Niego, jakie wnioski odnośnie tej tajemnicy możemy wysnuć? Biblia mówi, że Jezus Chrystus przyszedł po to, by zniweczyć dzieła diabła, przeciwnika. Co Bóg ma na myśli? Kochani, to, jacy my w tej chwili jesteśmy, sytuacja, w jakiej się znajdujemy, stan rzeczy, który nas opisuje, nie jest zgodny z zamierzeniem Stwórcy pierwotnym. Nie tak było na początku, nie tak miało być od samego początku. Jesteśmy upadłym stworzeniem. Pamiętacie czas, kiedy Chrystus był kuszony przed publiczną służbą i przyszedł do Niego diabeł i co on powiedział? Dany mi został autorytet. Jeżeli mi się pokłonisz, to ci go przekażę. Pytanie, kto dał autorytet diabłu? Kto uczynił go panem tego świata? Kochani, nie tak było na początku. Autorytet na początku Bóg dał Adamowi i Ewie. Dał małżeństwu. Dał przez niego stworzonych ludziom na jego obraz, na jego podobieństwo. Oni zwiedzeni przez przeciwnika, który zakwestionował to, co Bóg powiedział, zakwestionował Bożą prawdę, oddali swój autorytet diabłu. I od tego momentu diabeł stał się księciem tego świata. To nie był Boży pomysł, to nie było Boże zamierzenie, to było wyborem Adama. I diabeł przychodzi do Chrystusa i mówi, i ten autorytet został mi przez Adama dany. Jeżeli mi się pokłonisz, to ci go oddam. Próba zwiedzenia. Być może wróci to do pierwotnego początku zaproponowanego przez Boga. Wiemy, w jaki sposób Chrystus mu odpowiedział. Ale Chrystus pozbawił go tego autorytetu przez co? Przez krzyż, przez Golgotę. Zmiażdżył głowę diabła i rozpoczął nową erę, posyłając Ducha Świętego, powołując Kościół, ciało Chrystusa do istnienia, przywraca mu pierwotny autorytet dany diabłu. Dany człowiekowi, który człowiek abdykował i przekazał diabłu. I Pismo to nazywa od tego momentu ci, którzy są w Chrystusie, będą już teraz kontynuować dzieło Chrystusa. I fragment, który znamy często w kontekście nowego stworzenia, chciałbym, byśmy jako małżeństwa ludzi wierzących, jako ludzie świadomie wierzący, uświadomili sobie, że tu jest o nas mowa. Od momentu śmierci Chrystusa od momentu zesłania Ducha Świętego, gdy otworzyliśmy się na Ducha Świętego, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Co to znaczy? Bóg przez nas, tak jak przedtem w miejsce Chrystusa, przez Chrystusa, będzie robił wszystko, by niweczyć dzieła diabła. Zatem będąc ludźmi wierzącymi, jako ludzie wierzący wchodząc w małżeństwo, obojętnie czy sobie z tego sprawę zdajecie, czy nie, uczestniczycie w walce duchowej. Jako ludzie świadomie wierzący, obojętnie czy jesteśmy tego świadomi z Alinką, czy nie, cokolwiek się wokół nas dzieje, w czymkolwiek uczestniczymy, w miejsce Chrystusa wykonujemy pewien proces, by sfrustrować, by się przeciwstawić i by zburzyć wszelkie koncepcje przeciwnika, który nie może się pogodzić ze swoją przegraną, która dokonała się na Golgocie. I który będzie chciał dowieść Kościołowi, że Kościół nie ma racji. A Bóg sobie postanowił, że właśnie przez Kościół całemu wszechświatowi, także i mocą na wysokościach, objawi wszelkie przejawy mocy, chwały i mądrości. Kochani, to jest nasz punkt wyjścia. Powtarzam, obojętnie czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie, jako ludzie wierzący, więcej, jako małżeństwa, które są obrazem całej pełnej istoty Boga, w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. W miejsce Chrystusa staramy się tych, którzy Boga nie znają, doprowadzić do tego, by pojednali się z Bogiem. Wskazując na siebie, że On tego, który nie znał grzechu Chrystusa, zabrawszy mój grzech, grzechem ze względu na mnie uczynił. Abyśmy stali się Bożą sprawiedliwością. Co to znaczy? Bóg dał nam szaty zbawienia. W tym nie ma żadnej naszej zasługi. Mało tego, przywdział nas pancerzem sprawiedliwości. Kształtuje w nas charakter Chrystusa. Naszą odpowiedzialnością w stosunku do siebie nawzajem, ale także w Kościele, jest na to wszystko zarzucić płaszcz pokory. Żeby to, co ludzie widzą, dla nich było przekonującym dowodem działania samego Boga. Że w miejsce Chrystusa, jako ludzie wierzący, jesteśmy gotowi, by sprawować to poselstwo. Ale kiedy patrzymy, w jaki sposób Chrystus go sprawował, widzimy, że jest pewien model, pewien przykład, który dla Chrystusa miał kolosalne znaczenie. Kiedy słuchamy słów Chrystusa, widzimy, że cały czas powołuje się na swojego Ojca. Kiedy wypowiada słowa, mówi, że w posłuszeństwie tylko powtarza to, co mu Ojciec przekazał. Kiedy mowa jest o objawieniu chwale, on cały czas chce wskazywać tylko na Ojca. A kiedy ktoś jest nim zafascynowany, to mówi, cieszę się, że zobaczyłeś we mnie Ojca. Chrystus nie tylko w tym pokazuje nam przykład niesamowitej wręcz pokory, ale świadomie komunikuje coś, co dla niego było ogromnie ważne, czym była duchowa osłona. On mówi, że jego głową jest Bóg. I kiedy Biblia używa określenia głowa, to mówi o ochronie, o zaopatrzeniu, o ochronie autorytetu. Mowa jest wręcz o służebnym przywództwie, nie o ludzkim panowaniu według ludzkiego pomysłu. I Chrystus mówi, że On jest w stanie się poruszać tylko dlatego, że cały czas jest pod nieustanną ochroną głowy, jaką dla Niego jest Bóg. Zatem jeżeli my w miejsce Chrystusa chcemy realizować pewną duchową koncepcję w objawianiu światu tajemnicy, jaką jest małżeństwo, to musimy się zastanowić, na czym zatem będzie polegała ta duchowa ochrona, duchowa osłona nas indywidualnie i razem jako małżeństwo. I Bóg mówi w swoim słowie, tak jak głową Chrystusa jest Bóg, tak głową męża jest Chrystus. I wtedy są dopiero spełnione warunki, żeby mąż mógł być głową swojej żony i całego domostwa. Kochani, co to znaczy? Tak jak ochroną, zaopatrzeniem, źródłem dla Chrystusa jest Bóg. Tak ochroną, zaopatrzeniem, źródłem dla męża ma być Chrystus. By ochroną, zaopatrzeniem i źródłem dla żony i dzieci mógł być mąż. Bo jeżeli tak nie jest, to znowu realizujemy inną, a nie Bożą koncepcję. To tej wielkiej tajemnicy, jaką jest małżeństwo. Zwróćmy uwagę, że cokolwiek Chrystus zrobił, bez względu na to, jak bardzo był wypełniony dzień, nawet jeżeli przez całą noc był w coś zaangażowany, co robił wcześniej rano? Udawał się do swojego schronienia, by się skryć pod osłoną i ochroną głowy. Uczniowie to widzieli, ale tego nie rozumieli. I ewangeliści bardzo pokornie z perspektywy czasu, 60 lat później, opisują to, że oni wciąż pewnych rzeczy nie rozumieli. Dlatego, że nie bardzo do końca pojmowali, na czym polegała więź Chrystusa ze swoim Ojcem. Dlaczego jemu ta ochrona, dlaczego jemu ta osłona, to zabezpieczenie, źródło było potrzebne. Bóg w swoim słowie mówi każdemu z nas, każdego poranka objawiam się na nowo. Chrystus był Bogiem wcielonym, ale tak samo był człowiekiem. I pamiętacie jego wyznanie już w 12 roku życia w stosunku do jego rodziców, którzy też tego nie rozumieli? Czy nie rozumiecie, że w tym, co dotyczy mojego ojca, mojej głowy, mojej ochrony, mojego autorytetu i zaopatrzenia, ja być muszę? Ja bez tego nie potrafię egzystować? Panowie, jeżeli my jako mężowie, jako ojcowie, mamy wejść w tę duchową przestrzeń, by wpierw zrozumieć, a potem realizować tę wielką tajemnicę, jaką jest małżeństwo, bez Bożej ochrony, bez Bożego zaopatrzenia, bez Bożej osłony, bez Bożego autorytetu, nie mamy pojęcia i na pewno jesteśmy całkowicie bezsilni. Dlatego Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Zwróćcie uwagę, Jezus nie odsyła nas nawet, przepraszam, że powiem coś, co zabrzmi jak herezję, do Ojca, ale mówi, przyjdźcie do mnie. Dlaczego? Bo nie ma innego pośrednika między Bogiem i człowiekiem. Tylko człowiek, Bóg Jezus Chrystus. Bo kto widział Syna, widział Ojca. Zatem jeżeli szukasz Ojca lub zastanawiasz się, jaki jest Ojciec, On przyszedł, by ci się objawić w osobie Jezusa Chrystusa. Mężowie, żony, potrzebujemy głowy, potrzebujemy ochrony, potrzebujemy autorytetu, potrzebujemy zaopatrzenia, potrzebujemy źródło. Tym jest właśnie Jezus Chrystus. I dlatego Pan Jezus zachęca każdego z nas, mówiąc, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. I rzecz ciekawa. Zanim Chrystus odszedł z ziemi po zmartwychwstaniu, zanim miało miejsce w niebo wstąpienie, powiedział pewne słowa, które sądzę w większości znamy, ale nie zawsze interpretujemy właściwie do końca. Pamiętacie te słowa? To jest tak zwane wielkie posłannictwo. Zaczyna się od słów, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Przeto idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest niejako proklamacja i to jest perspektywa tego, co mamy czynić. Ale chciałem się skupić na drugiej części, kiedy Jezus tłumaczy, co to znaczy, jak czynić uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Czyli wpierw musimy się zastanowić, co znaczy to wszystko, co Chrystus nam przekazał. I pytanie, czy to, co komunikujemy, to, co przekazujemy, począwszy od tego najbliższego poligonu, to jest rodziny, czy faktycznie przekazujemy wszystko? Czy uczymy przestrzegać wszystko? Co znaczy uczyć przestrzegać? Edukować, motywować, korygować i nagradzać. To znaczy uczyć przestrzegać. Ja stale sobie zadaję pytanie, czy my z Alą, w stosunku do naszych dzieci, do Pawła i Estery. Kochani, to już są ludzie dorośli. Postanowili do końca tego roku się wyprowadzić. Czy uczyniliśmy wszystko? Czy spełniliśmy Boże oczekiwania? Czy przekazaliśmy wszystko to, co zobowiązująco Chrystus nam przekazał, by zachęcić je do tego, by chcieli przestrzegać? Czy zrozumieli, czym jest ta wielka tajemnica, jaką jest małżeństwo? Czym jest ta wielka tajemnica, jaką jest oikos, czyli domostwo? Czy uzmysłowili sobie ten fakt, że Kościół będzie na tyle silny, na ile rodziny, które składają się na ten Kościół? A społeczeństwo będzie na tyle zdrowe, na ile Kościół umie wprowadzać cały naród w uczniostwo, ucząc cały naród przestrzegać to wszystko, co zostało Kościołowi przekazane przez Chrystusa. Kochani, bo wielkie posłannictwo to nie jest coś, co dotyczy tylko indywidualnej ewangelizacji. To, żeby nasze dzieci się nawróciły, żeby nasi sąsiedzi poznali Chrystusa, czy nasi pracownicy, gdy jesteśmy pracodawcami. Nie, żeby cały naród wiedział, na czym polega posłannictwo Kościoła. Żeby cały naród wiedział, na czym polega odpowiedzialność Kościoła. Nie w napiętnowaniu i osądzaniu, bo to Duch Święty będzie przychodził, będzie przekonywał o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Ale wskazywanie na Chrystusa, na rozwiązanie, na drogę wyjścia. W sposób kreatywnie zachęcający. Ucząc przestrzegać wszystkiego, co nam zostało przekazane. Tym wszystkim Bóg chce, byśmy potrafili zachować równowagę, pielęgnując jasno określoną hierarchię wartości. Co mam na myśli? Niejako podsumowując wiele rzeczy, które Bóg przez Chrystusa uczniom powiedział, w pewnym momencie Chrystus wypowiada taką refleksję. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? W seminarach będziemy mówili wiele na ten temat, że kiedy stajemy się małżeństwem, to już przestaje funkcjonować ja, funkcjonuje my. Staliśmy się cząstką jedni drugiego. I Chrystus mówi, no i cóż ci pomoże, jeżeli osiągniesz wielki sukces w biznesie? Może wielki sukces w budowaniu kościoła jako lider czy jako pastor? A na poziomie twojego my, swojej duszy, w jakości więzi małżeńskiej, w jakości więzi rodzinnej, ponosisz szkodę. Chrystus mówi, co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kochani, małżeństwo jest wielką tajemnicą. Bóg to odnosi do Chrystusa i do Kościoła. Rodzina, oikos, jest fundamentem wszelkich procesów poznawczych, edukacyjnych, tworzenia modelu, który daje podwaliny pod Kościół i pod społeczeństwo. Wciąż nam się wydaje, że za mały nacisk kładziemy. Nie tylko tak jak Jarek z Magdą mówili, na szkolenia, w istocie małżeństwa i rodziny, a bym powiedział więcej, na przygotowania i inwestowania w małżeństwo i rodzinę. Kochani, do jakiegokolwiek zawodu musimy się przygotować, lata studiować. Wiele małżeństw zaczyna się od tak, często z przypadku, gdzie ludzie muszą ponosić konsekwencje nie do końca przemyślanych wyborów. W gabinecie poradnictwa, ze smutkiem to stwierdzam, często w minionych latach zjawiali się ludzie, którzy tak naprawdę przyjechali po naszą akceptację i aprobatę ich wyboru dotyczącego ich rozejścia się i rozwodu. Z przerażeniem stwierdzaliśmy, że w czasie dalszej rozmowy z nimi jedynymi walczącymi ludźmi o ich małżeństwo była Alina i ja, bo oni już dawno zrezygnowali. A rozmawiając z nimi dłużej, okazało się, że w swoje małżeństwo nigdy nie inwestowali. Żyli obok siebie i nagle odkryli, że są sobie ludźmi całkowicie obcymi. Kochanie, Bóg chce, byśmy w Kościele otrzeźwieni. Byśmy zrozumieli, że małżeństwo jest wielką tajemnicą, że małżeństwo wymaga przygotowania. Że zanim, nie chcę żadnego z pastorów tu obecnych w Pradze Zakopatanie, zanim ktokolwiek z nas jako liderzy Kościoła jesteśmy gotowi udzielić ślubu młodym ludziom, upewnijmy się wpierw, czy rozumieją, że małżeństwo to jest wielka tajemnica. Z pewnym zaskoczeniem czasami słucham różnych zwiastowań na ślubie, jak jeździmy po kraju, jesteśmy proszeni, jedziemy, by młodym ludziom złożyć życzenia, kiedy tak naprawdę kaznodzieja bardziej narzeka, bardziej biadoli, pisze czarny scenariusz i przestrzega przed różnymi strasznymi rzeczami. I wtedy, powiem wam, się zastanawiam, czy on ma jakieś problemy małżeńskie? Czy jego życie, ta tajemnica jest koszmarem, skoro tak przestrzega przed czymś, czego sam się boi? Kochani, to jest coś, co powinno być ekscytacją i rozbudzeniem wyobraźni w sposób nieprawdopodobny, bowiem to jest wielka tajemnica, przez którą Bóg chce objawić światu coś, co jest kunsztem Jego inwencji i Jego pomysłu. W jaki sposób my inwestujemy w nasze małżeństwa? Co robimy, by podnieść jakość naszego komunikowania, naszego życia, tak by było to nie tylko obopólnie satysfakcjonujące, ale tak, żeby podsycało oczekiwania i tęsknoty naszych dzieci, że wiedzą, na czym ta tajemnica polega. Zwróćmy uwagę na inne słowa, które Bóg mieści w słowie. Bóg mówi, że chce, jego pragnieniem jest, żeby małżeństwo było we czci u wszystkich ludzi. Zwróćcie uwagę, że niewiele relacji międzyludzkich Bóg wynosi tak wysoko, że domaga się wręcz, czy stawia na piedestale czci, podziwu, honory, tęsknoty i wszelkich pozytywnych zamierzeń. Nawiasem mówiąc, nie powinienem wyrywać z kontekstu tego fragmentu, bowiem cały werset brzmi w ten sposób: małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Z tym, że łoże nieskalane to jest taka łagodna forma tego, co w oryginale Pismo Święte mówi. Wulgata, a więc ta pierwsza łacińska wersja Pisma Świętego jest bardziej odważna. W tym momencie mówi tak: małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, i potem jest napisane: a coitus sanctuatus. Co to znaczy? Stosunek płciowy uświęcony. Że Bóg przymierza ten pion świętości do każdej dziedziny małżeństwa. Do każdej dziedziny, do każdej sfery. Że w tym chce, żeby jego świętość, jego zamierzenie, jego tajemnica się w sumie manifestowały. Bo to ma kolosalne znaczenie. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. Jeżeli małżeństwo i rodzina są tą fundamentalną komórką, która decyduje o sile Kościoła, i że małżeństwo i rodzina jest komórką podstawową, która nie tylko kształtuje jakość życia Kościoła, ale także wszystkich następnych pokoleń, to musimy sobie też uświadomić, że w tym wymiarze świętości mieści się też ogromny wymiar odpowiedzialności. Że poprzez małżeństwo i rodzinę, ja rzekłbym bardziej nawet niż przywództwo w Kościele. Powtarzam, poprzez małżeństwo i rodzinę, bardziej niż przywództwo w Kościele, Bóg chce kontynuować pewien przekaz wartości. Do tego stopnia, że jakość małżeństwa i rodziny jest warunkiem wstępnym, by spełnić kryteria, by stać w pozycji przywództwa w Kościele. Kochani, to, co w tej chwili powiedziałem, to nie jest podłożem, by kogokolwiek w tej chwili oceniać, czy żebyście się rozglądali wokół, czy ktoś spełnia te kryteria, czy nie. Myślimy sami o sobie. Kochani, Bóg w stosunku do każdego z nas ma bardzo wielkie oczekiwania, wielkie zamierzenia. I Bóg się zobowiązał wręcz, że jeżeli w małżeństwie i w rodzinie będziemy robić wszystko w tym kierunku, by współpracować z głową, z ochroną, zaopatrzeniem i źródłem, i będziemy się zbliżać do siebie w sposób tak, że pełnia Bożej obecności będzie się manifestowała jakością coraz więcej, to Bóg będzie przygotowywał, otwierał przestrzenie oddziaływania w coraz szerszym zakresie. I pozwólcie, że powiem coś i ufam, że to będzie dla was tylko zachęcenie. Dlatego, bo Bóg jest wierny. Chcę wam powiedzieć, zwrócić uwagę na coś, co nie jest moją zasługą, co nie jest Alinki zasługą, co jest tylko dowodem Bożej wierności. Zarówno Alinka, jak i ja wywodzimy się z dwóch kierunków, dwóch nurtów chrześcijańskich w naszych rodzinach, gdzie my jesteśmy czwartym pokoleniem ludzi świadomie wierzących. Ludzi, którzy wręcz podejmują wyzwania w społeczeństwie, by mówić o Bogu i o Chrystusie. Nasze dzieci są piątym pokoleniem ludzi ewangelicznie wierzących. To jest tylko dowód Bożej wierności. To, że nasi pradziadkowie chodzili z Bogiem, to, że nasi dziadkowie, rodzice chodzili z Bogiem, w tym nie ma żadnych naszych zasług. To jest tylko dowód Bożej wierności. Ale jeżeli się znajdzie na ziemi dwoje młodych ludzi, którzy się przejmą tym faktem, że małżeństwo jest wielką tajemnicą, że to jest, obrazuje coś więcej niż tylko dwojga zakochanych ludzi. Kochani, zakochanie z psychiatrycznego punktu widzenia to jest stan maniakalny. Totalny bezkrytycyzm. Jarek i Magda o tym mówili. Po 10 latach oni dalej się kochają, są mniej w sobie zakochani, czyli są bezkrytyczni, ale w tym pozytywnym sensie oni dalej są w sobie zakochani i cieszą się na to, co nastąpi. A jeżeli to będzie coś więcej, że przyjdzie to pokorne uświadomienie sobie, że jest też pewien wymiar, pewna przestrzeń duchowa, że w miejsce Chrystusa sprawujmy posesję, by zniweczyć dzieła diabła, by zniszczyć to, z czego próbuje diabeł okraść ludzi, małżeństwa, rodziny i Kościół. Jeżeli wejdziemy w tę przestrzeń pod Bożą ochroną, pod Bożą osłoną, nie hojracząc sami we własnym imieniu, ale w Bożym autorytecie, to Bóg jest po naszej stronie. I Bóg zrobi wszystko w tym kierunku, by swój plan zrealizować. Jezus jest objawieniem miłości Ojca. Jezus do samego końca uczniom pozostawił model nierozerwalnej więzi z Ojcem. Jezus do samego końca modlił się, by ta sama jakość miłości bezwarunkowej, która ma źródło w samym Bogu i tylko w Ojcu, by umieszczona została nie tylko w Jego naśladowcach, ale by przez to On mógł być w nich obecny. Zatem poczucie odpowiedzialności za małżeństwo jako świętość, za rodzinę jako coś przez Boga stworzonego polega także i na tej pokornej świadomości, że musimy stale na nowo prosić, by Boża miłość, by objawienie Bożej miłości nadnaturalnej nie z nas, w nas się zadomowiła. Że w momencie rozczarowania czy zranienia my wciąż jesteśmy gotowi siebie błogosławić. Nie próbujemy się sobie rewanżować. Wyprzedzamy się nadal w okazywaniu szacunku. Bo chcemy ściągnąć jeszcze większe błogosławieństwo. Bo czyniąc to, wiemy, że posłusznie, pokornie realizujemy przez Boga zaplanowaną wielką tajemnicę, jaką jest małżeństwo i rodzina. Kochani, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Wszyscy uczestniczymy w walce duchowej jako chrześcijanie, którzy weszli w relacje małżeńskie. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Bóg nas powołał, byśmy sfrustrowali, byśmy rozczarowali, byśmy zniweczyli dzieła diabła. Czy myślicie, że jest mu to obojętne? Jego to wścieka. Dlatego nie zdziwcie się, że on będzie robił wszystko w tym kierunku, żeby wam ten proces utrudnić, żeby was zniechęcić i każdy moment waszej słabości wykorzystać przeciwko wam. I chwała Bogu za organizatorów tej konferencji, bo tym bardziej musimy się zbliżyć do Boga. Wejść pod osłonę głowy, zaopatrzenia źródła, bo dopiero wtedy mamy autorytet i moc, by przeciwstawić się diabłu. I Bóg obiecuje, że ucieknie od nas. Co to znaczy? W zadaniach nam powierzonych przez Boga Bóg mówi, słuchajcie, to jest moja walka. To jest moja walka. Ja się z nim rozprawię. Wy koncentrujcie się na tym, co wam powierzyłem i na mnie, na źródle. Jeżeli w małżeństwie i rodzinie będziecie pielęgnować osobistą więź z Bogiem, będziecie chodzić w uwielbieniu i koncentrować się na tym, który jest sprawcą, który jest źródłem, który jest ochroną, który jest zaopatrzeniem wszystkiego i wasze życie będzie uwielbieniem dla Boga i dzieci będą widziały, że wasze małżeństwo jest uwielbieniem dla Boga, to wasze dzieci, wasi wnukowie zobaczą, że Bóg będzie walczył za was. Bo małżeństwo jest wielką tajemnicą. Bóg to odnosi do Chrystusa i do Kościoła. Już tu proszę Alinkę.
Pragnę wszystkich Państwa bardzo serdecznie przywitać i pragnę to podkreślić, że jest to dla nas naprawdę ogromnym przywilejem, że możemy tutaj być z wami wszystkimi. Dziękujemy organizatorom konferencji, że postanowili nas po raz trzeci zaprosić. Dziękujemy bardzo. I również cieszę się i witam tych wszystkich z państwa, którzy też jesteście po raz trzeci czy po raz drugi. Ale przede wszystkim witam też i tych z państwa, którzy jesteście z nami po raz pierwszy. I zdaję sobie sprawę, że właściwie w pewnych kwestiach zawsze należałoby wrócić do podstaw, do początku, do tych wszystkich podstawowych rzeczy, które tworzą dobre małżeństwo. I dzisiaj już słyszeliśmy w tym wykładzie Henryka o tych kwestiach związanych z tym, że małżeństwo tak naprawdę jest realizowane na kilku poziomach. I tym najważniejszym poziomem, naprawdę wierzymy w to, widzimy i doświadczamy to w naszym życiu, to jest właśnie ten poziom duchowy. Jest również poziom praktyczny, poziom naszych wzajemnych relacji, naszej przyjaźni w małżeństwie, naszych więzi emocjonalnych, i również poziom fizycznej jedności w małżeństwie, który jest również bardzo, bardzo ważny. I dzisiaj w czasie seminariów jest i temat zaplanowany, który będzie więcej na ten temat przedstawiał nam nasz przyjaciel Grzegorz Rybaczewski i z tego się bardzo cieszymy. Zanim przejdę do mojej części wykładu, chciałabym jeszcze powiedzieć o inspiracjach, które państwo znaleźliście na krzesłach i chcę powiedzieć, że nie jest to żaden chwyt marketingowy, ale właśnie w tym numerze i jest to prezentem wydawnictwa, właściwie redakcji i chciałabym o tym powiedzieć, dlatego że właśnie w tym numerze znajdziecie państwo, i tu zwracam się szczególnie do tych, którzy jesteście po raz pierwszy, streszczenie kilku takich treści podstawowych ubiegłej konferencji, gdzie w artykule budowanie szczęśliwej rodziny, ale również jest kilka innych artykułów na temat i zagrożeń, czy sygnałów wskazujących, kiedy w małżeństwie coś dzieje się nie tak, a także artykuły na temat relacji z dziećmi. W związku z czym chcecie to przyjąć jako pewnego rodzaju może ściągę czy podpowiedź i również uzupełnienie tego wszystkiego, co nie jesteśmy w stanie przekazać dzisiaj w tym, ja powiem, bardzo ograniczonym i bardzo krótkim czasie. A tak jak Henryk powiedział wcześniej, chcielibyśmy się w czasie tej konferencji, szczególnie w czasie tego wykładu, skupić właśnie na tym duchowym aspekcie małżeństwa i duchowym aspekcie naszej wzajemnej relacji. I ja też zdaję sobie sprawę, że stojąc tutaj też jako kobieta, chcę państwa po prostu zachęcić, tak jak Słowo Boże mówi o kobietach, że Pan daje hasło, a zastęp, zwiastunek dobrej wieści jest wielki. Ja chciałabym być w tym zastępie Bożych zwiastunek dobrej wieści. I kiedy dzisiaj słyszałam to króciutkie świadectwo Magdy, która powiedziała, że wchodzili w małżeństwo, właściwie mając świadomość tego, czego chcieliby nie powtórzyć. I rzeczywiście tak jest, że w wielu małżeństwach, w wielu rodzinach właściwie koncepcja na temat małżeństwa polega na tym, że wiemy, co może złego się wydarzyć i wiemy też, czego byśmy nie chcieli, a często ze zgrozą dla nas samych powtarzamy błędy naszych rodziców czy błędy ludzi, których widzieliśmy i kiedyś w duszy sobie mówiliśmy, nigdy w życiu bym nie chciała tego zrobić czy nie chciałabym tego powtórzyć w swoim małżeństwie. Ale kochani, dobra nowina polega na tym, że chcemy wrócić do podstaw, chcemy stale na nowo wracać do Bożej koncepcji, która jest dobra, która jest piękna, która jest doskonała i Pan Bóg zostawił nam wzór. I ja wierzę, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, jesteśmy naprawdę w takim miejscu, aby nie tylko dla naszych własnych rodzin, dla naszych dzieci, ale dla ludzi, którzy są wokół nas, stać się z powrotem świadectwem o tym, co Bóg zaplanował, co miało być doskonałe, piękne, co miało przynosić Jego chwałę. I kiedy używamy słowa Kościół, to chciałabym też tu wyjaśnić jedną kwestię. Nie mówimy o jakiejś instytucji, nie mówimy o jakiejś denominacji, o strukturze. Kościół to człowiek, Kościół to małżeństwo, to konkretna rodzina. Kiedy Pan Bóg w swoim słowie mówi o Kościele, mówi o konkretnych ludziach. Mówi o ludziach, którzy przyjęli Syna, Pana Jezusa Chrystusa, do swojego serca, chcą należeć do Boga i chcą być świadectwem o tym, kim jest Święty Bóg. Dlatego dzisiaj to, czym się z Państwem chcemy podzielić, chcemy być zwiastunami dobrej wieści, że jest Boże rozwiązanie, Pan Bóg chce nam w tym pomóc i ja wierzę, że tutaj dzisiaj, w tej sali, to jest zgromadzenie ludzi, którzy wybrali to, by być tutaj, dlatego że wierzę, że oczekujecie dobrych zmian. Że kończymy niejako z narzekaniem, jak może być źle, czy jak jest źle, ale chcemy odnaleźć z powrotem drogę do tego, jak może być dobrze. Jak możemy być tymi, którzy naprawdę reprezentują świętego Boga, którzy w miejsce Chrystusa sprawują poselstwo. I kiedy zastanawiałam się nad powołaniem rodziny, nad powołaniem małżeństwa i wertowałam Słowo Boże właśnie od początku do końca, to zobaczyłam taki pewien główny kierunek, w jaki sposób Pan Bóg ukształtował małżeństwo i rodzinę i powiedział, i ten kierunek się nie zmienił, że to małżeństwo ma być dla Bożej chwały, ma być świadectwem o tym, kim jest Święty Bóg i jaki jest Jego lud. Pan Bóg przez całe słowo mówi, ja jestem święty i wy bądźcie świętymi. Ale kochani, to nie jest legalistyczny nakaz, ale to jest pewna piękna perspektywa, gdzie Pan Bóg również mówi o tym, że nie zmieniło się Jego pragnienie i powiedział, niech przekazują synom następnemu pokoleniu. I tak tylko przetrwa siła rodziny i powiem więcej, siła Kościoła. Kochani, nie ma innej drogi, naprawdę nie ma innej drogi, jak to, żeby Boże wartości były przekazywane w naszych domach następnemu pokoleniu. I tu chciałabym zwrócić się i do tych państwa, którzy może nie mają w swoich rodzinach, w swoich małżeństwach własnych dzieci. Tu jest również ogromne wyzwanie i dokładnie w tym samym kierunku. I o tym mówił apostoł Paweł w liście do Koryntian w 4:15. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. I kochani, jeżeli ktoś tutaj jest dzisiaj i może zastanawia się, no może to dzisiejsze, może ta dzisiejsza konferencja nie do końca jest dla mnie, bo dużo w niej będzie nacisku właśnie na wychowanie następnego pokolenia, to chcę i również wam powiedzieć, że naprawdę jest to konferencja i dla tych z Państwa, którzy nie mają własnych dzieci, ale możecie mieć o wiele więcej dzieci duchowych. Albo możecie mieć wraz ze swoimi fizycznymi dziećmi bardzo wiele duchowych dzieci. I dzisiaj tego również świat potrzebuje. Dzisiaj jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy nie mają w swoim życiu żadnego modelu, nie mają tych ojców i matek duchowych. I dzisiaj i nas wszystkich Bóg powołuje do tego, abyśmy takimi duchowymi rodzicami stali się dla wielu tych, którzy są duchowymi sierotami. I w wielu miejscach czytamy w psalmach, ja tylko zacytuję może kilka takich króciutkich fragmentów. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. Psalm 145. Czy psalm 78:4, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. A w księdze Joela czytamy, opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu, aż Pan Jezus przyjdzie. Amen. Kochani, to jest wytyczony kierunek dla każdego małżeństwa, dla każdej rodziny, dla każdego kościoła. To jest wola świętego Boga. I Pan Bóg mówi, jeżeli tego zaniechacie, to się pogubicie. I świat wokół nas, powiem, że jest w takim miejscu zagubienia. Bo nawet badania i pewne studia, które sama też przeprowadzałam, jeżeli chodzi o pokoleniowy przekaz wartości, to muszę powiedzieć, że on został już przerwany. Pokoleniowy przekaz wartości w rodzinach został przerwany. I ja wierzę, że my dzisiaj wszyscy tutaj jesteśmy w miejscu, że od nas, może powiesz, ja jestem pierwszym pokoleniem, które poznało żywego, świętego Boga. I powiem, od ciebie, od twojego małżeństwa i od twojej rodziny, Bóg pragnie, aby rozpoczął się nowy przekaz Bożych wartości. I to jest Boże pragnienie i ja wierzę, że Pan Bóg chce być z nas dumnym. I chcę powiedzieć, to jest moja rodzina. To jest rodzina, na którą inni będą patrzeć i powiedzą, taki jest mój lud, który nie tylko poznał mnie jako żywego, świętego Boga, ale wie, jak to zastosować i jak to przekazać następnemu pokoleniu. I kochani, gdybyśmy to chcieli dzisiaj zrobić o własnych siłach i nawet jeżeli byśmy wam tu podali, nie wiem, 100 punktów czy ileś tam punktów, co zrobić, to w naszych ludzkich siłach nie do końca byśmy sobie z tym poradzili. Ale kolejna wspaniała, dobra nowina polega na tym, że święty Bóg jest tutaj z nami i chce nas w to wyposażyć. I On dzisiaj każdemu z nas mówi, jeśli tylko ty chcesz, ja chcę ci pomóc. Jest w tym pewien warunek. Pan Bóg mówi, jeśli ty chcesz, jeśli ty chcesz, jeśli ty tego pragniesz, jeśli ty w sercu postanawiasz, że Boże, może do tej pory nic mi się nie udało, wszystko zepsułem, to w Bogu dzisiaj jest dzień nowego, dobrego początku. I pozwólcie, że ja bardzo króciutko przypomnę hierarchię priorytetów. Ja wiem, że i o tym była mowa na poprzednich konferencjach i również myślę, że wielu z was może i czytało o tym, czy słyszało w innych wykładach, ale myślę, że to jest taki drogowskaz, to jest pewien kierunkowskaz, gdzie, w jakim kierunku my mamy zmierzać. I chcę to podkreślić również i z naszego doświadczenia i z doświadczenia poradnictwa ludziom właśnie w sytuacjach kryzysowych, że pewne kryzysy i pewne zagubienie pojawia się w momencie, kiedy gubimy właściwe priorytety w naszym życiu. I dzisiaj nie mam czasu, żeby tego rozwijać, ale Henryk już przed chwileczką wspomniał o tym modelu, jaki zostawił nam Pan Jezus, który każdego dnia, właściwie każdy kolejny dzień, będąc tu na ziemi jako Bóg człowiek, spotykał się ze swoim Ojcem. I wręcz pytał, Ojcze, jakie masz dla mnie dzisiaj instrukcje? I kochani, powiem tak, że z jednej strony to jest naprawdę tak proste, a z drugiej strony jest o to potężna walka. I Pan Bóg chce, aby każdy z nas, czy jesteś mężem, czy żoną, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, abyśmy pamiętali na naszych drogach, że najważniejszą kwestią w naszym życiu jest nasza osobista więź z Bogiem. A w praktycznym wymiarze to spędzanie czasu z Bogiem, by słuchać głosu Boga, by wsiąkać wręcz w poznanie Jego słowa, szukać tam instrukcji. Jeżeli coś się złego dzieje, wracać zaraz do Słowa Bożego i nie tylko kiedy się coś złego dzieje, ale kiedy idziemy w dobrym kierunku, chcemy poznawać Boże instrukcje i to nie dzieje się bez spędzania cichego, takiego wyłączonego z codziennych zajęć czasu. I o ten czas jest ogromna walka. Tak samo relacja z współmałżonkiem. Będziemy w ostatniej sesji o tym mówili, że dobre małżeństwo nie jest efektem jakiegoś przypadku. czy dobre małżeństwo tak po prostu się dzieje w przestrzeni. Nie, o dobre małżeństwo jest naprawdę walka. Jest walka i o tym będziemy mówili więcej, w jaki sposób inwestować w nasze małżeństwa właśnie na tym poziomie bardzo praktycznym. Trzeci element, ten, na którym Panu Bogu tak bardzo zależy, to relacja z dziećmi. Te, które Bóg nam dał jako dzieci, nasze dzieci w wymiarze fizycznym, ale Bóg chce, aby nasze dzieci były również naszymi duchowymi dziećmi. I powiem, że to jest ogromny przywilej i wyzwanie dla każdego z rodziców, kochani, abyście prosili o tą łaskę Boga, byście mogli być nie tylko fizycznymi rodzicami swoich dzieci, ale duchowymi rodzicami swoich dzieci. Na czym to polega? Że ty jako ojciec, czy ty jako matka, możecie wyprosić u Boga taką sytuację, taki moment w relacji z waszym dzieckiem, że możecie zapytać dziecka, czy chciałbyś przyjąć Pana Jezusa do swojego serca? Czy chciałabyś zapytać córkę, przyjąć Pana Jezusa do swojego serca? I też chcę powiedzieć w tym miejscu, że wiem, że to jest łaska, ale to może być wyproszona łaska. I dziękuję Bogu za to, że my dzisiaj możemy powiedzieć, że będąc fizycznymi rodzicami naszych dzieci, staliśmy się też ich duchowymi rodzicami. I byliśmy właśnie świadkiem tej pierwszej modlitwy, kiedy nasze dzieci powiedziały: tak, ja chcę, żeby Pan Jezus był moim Panem i moim Zbawicielem. I kochani, jeżeli to swojemu dziecku dobrze wytłumaczymy, jeżeli powiemy mu to z miłością, nie grając na jego uczuciach, ale ta atmosfera i emocjonalna ma ogromne znaczenie w tym, jak stworzymy duchową atmosferę dlatego, by nasze dziecko zrozumiało poselstwo Ewangelii i by przyjęło Jezusa Chrystusa do swojego życia. I to jest ogromny przywilej i tego każdemu z Państwa życzę, a szczególnie tych wszystkich rodziców, którzy tutaj są na sali, mają malutkie dzieci. Ja powiem, że jesteście naprawdę w uprzywilejowanej sytuacji i wiedząc o tym, o czym teraz tutaj mówimy, modląc się o to, ja wierzę, że Pan Bóg wam to da, dlatego że to jest Jego wolą. To absolutnie jest Bożą wolą. Dlatego Pan nas chce do tego przysposobić. I jeszcze raz tylko chciałabym przypomnieć słowa, gdzie sam Pan Bóg powiedział, że wybrałem go bowiem. Mówił o Abrahamie i jako dowód później czytamy, że w Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy dziedzicami obietnic, które Bóg dał Abrahamowi. I ta historia rozpoczyna się od Abrahama, gdzie Pan go wybrał, czyli każdy z nas jest dzisiaj wybrany i powołany, by nakazać synom, wierzę, i córkom swoim, i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo tak, iżby Pan mógł wypełnić względem nas to, co obiecał. Pan Bóg mówi, ja wam chcę w tym pomóc. Pan Bóg mówi, że On chce, abyśmy przekazywali przede wszystkim poselstwo błogosławieństwa. Abyśmy nie przekazywali niejako złej wieści, że to się nie uda, to się nie da. W wielu rodzinach pokoleniowo dzieci słyszą i potem nam powtarzają to w rozmowach, że my otrzymaliśmy przekaz, że każde małżeństwo właściwie musi być złe, musi mieć problemy. I jest to przekazywane pewne kłamstwo przeciwnika, który chce nam wykraść to, co jest dla Boga tak bardzo istotne. Dlatego jesteśmy wszyscy powołani do tego, by nauczać, by przekazywać następnemu pokoleniu, by dawać dobry przykład, ale nade wszystko, to chcę podkreślić, rozbudzać głód Boga i głód realności Boga. I realność Boga tak naprawdę może być odkrywana przede wszystkim w naszych domach. I to jest wyzwanie I zanim później przejdziemy do tych kwestii, jak sobie radzić pomiędzy właśnie życiem rodzinnym a służbą, życiem rodzinnym a pracą zawodową, to ja powiem tak, że każda dziedzina naszego życia jest służbą duchową. Jest to tylko kwestia, jak my to poukładamy w tej hierarchii priorytetów. Nasza praca, nasza rola jako czy pracodawców, czy pracowników, czy działaczy w kościele, usługujących innym ludziom, to jest wszystko służba duchowa. Ale Pan Bóg mówi rzeczywiście, że chce, aby nasz dom był pierwszym takim zakresem czy przestrzenią naszej służby i jest pierwszym polem misyjnym. Kochani, przed tym nie uciekniemy. Jeżeli ktoś ignoruje swój dom i próbuje to realizować na zewnątrz, to znaczy, że albo nie wie, albo się tego boi, albo po prostu nie chce wypełnić to pierwsze polecenie na tym pierwszym polu misyjnym. To jest absolutnie pierwsze pole misyjne i na tym polu misyjnym my uczymy się uczyć i siebie, i naszych najbliższych, co znaczy żyć w bojaźni świętego Boga. I nie mówię tutaj o strachu przed Bogiem, żeby przed Bogiem uciekać, ale mówię o bojaźni, która jest szacunkiem, gdzie w naszym domu jest pełna świadomość wszystkich domowników, że w naszym domu przebywa, jest święty, żywy Bóg. I kochani, nawet jeżeli my jako dorośli tego nie rozumiemy, czy nie wiemy, jak to realizować, jeżeli będziecie o tym mówili swoim dzieciom, to dzieci wam w tym pomogą. Bo dzieci naprawdę przyjmują to wiarą i przyjmują to w taki sposób, że dla nich obecność Pana Jezusa w tym miejscu jest zupełnie realna. Jeżeli rozpoczynamy, i kochani, ja jestem taką osobą i myślę, że ci, którzy mieli ze mną jakiś bliższy kontakt, czy na szkoleniach, czy w poradnictwie, mnie zawsze interesuje to, jak to można zastosować. Ja zawsze chcę zejść z tego poziomu wiedzy teoretycznej na zastosowanie i wierzę, że Panu Bogu się to podoba, bo Pan Jezus powiedział, że ci, którzy słuchają słowa mojego, którzy je znają i je stosują. Dlatego nawet jeżeli do tego miejsca my się wszyscy z tym zgodzimy, a wyjedziemy stąd i dalej nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić, to myślę, że i myśmy nie spełnili swojego zadania. Dlatego wybaczcie mi, jeżeli będą to dla was zbyt proste, czy powiem zbyt prymitywne podpowiedzi, ale chciałabym powiedzieć, że pierwszym miejscem takiej naszej domowej ewangelizacji to są wspólne posiłki. I również chcę odpowiedzieć tak szybciutko, skąd mi się to wzięło. Mianowicie ze Słowa Bożego, z Ewangelii Łukasza, szczególnie 24 rozdział, gdzie uczniowie po śmierci, ukrzyżowaniu Pana Jezusa, kiedy jeszcze nie bardzo rozumieli w ogóle i oczekiwali zmartwychwstania, szli załamani drogą. I na tej drodze przybliżył się do nich Pan Jezus, którego oni nie rozpoznali. I Pan Jezus im tam zrobił doskonały wykład. Mówił, czytamy o tym, że to był naprawdę na pewno najlepszy wykład. Myślę, że wszyscy go odsłuchamy w niebie. Na temat i ksiąg mojżeszowych, i proroków. I Pan Jezus im zrobił doskonały wykład, jak te wszystkie pisma mówią o nim i wskazują na niego jako Mesjasza. I co się stało? Po tym najlepszym, najdoskonalszym wykładzie uczniowie dalej nic z tego nie zrozumieli i go nie rozpoznali. Dopiero, kiedy czytamy, że ich serca zaczęły w jakiś sposób pałać, mieli dobry pomysł, bo zaprosili Pana Jezusa na kolację. I w tamtej kulturze, ale powiem i w naszej tak samo, to jest ten czas, kiedy można z kimś być, kiedy go można lepiej poznać, kiedy można zadać pytania, kiedy można powiedzieć o tym, czego się nie rozumie. I jest ten czas i czytamy o uczniach, że wpierw otworzyły się ich oczy. I potem była potrzebna druga kolacja, zachęcam do 24 rozdziału Ewangelii Łukasza, była druga kolacja, wieczerza jest to opisane z tłumaczeń i tam jest powiedziane, że otworzyły się ich umysły. Dlatego, kochani, wykład, poznanie, instruowanie jest bardzo istotne, ale jest potrzebny ten czas, gdzie jesteśmy wszyscy razem, gdzie wspólnie, można użyć tego słowa, biesiadujemy, gdzie szczególnie nasze dzieci, ale również i my jako małżonkowie, my możemy ze sobą rozmawiać o wszystkim, co wydarzyło się w ciągu dnia, co jest piękne, radosne i co jest trudne. I to jest ten czas, gdzie możemy powiedzieć i naszym dzieciom, przedstawić realność żywego Boga, że tu przy tym stole jest z nami Pan Jezus. I to zaczyna niejako zobowiązywać, nawet wpływać na formę naszych wspólnych rozmów, że nie musimy na siebie krzyczeć, nie musimy siebie ośmieszać, nie musimy cynicznie reagować, ale wiemy, że jest przy tym stole, może dzisiaj niewidzialna w sensie fizycznym, ale realna w sensie duchowym, osoba, która nad tym wszystkim czuwa. I ja wierzę, gdyby się dzisiaj ktoś z Państwa nas zapytał, jak to, jak pracowaliśmy z naszymi dziećmi, żeby Bóg stał się dla nich realną, prawdziwą, żywą osobą, którą dzisiaj kochają całym sercem i chcą Jemu służyć z całego serca, może nawet z większą gorliwością, nawet myślę, że niż my i tak jak często mój mąż mówi, że są kolejnym, drugim poprawionym wydaniem. Kochani, to ja wierzę, że to był ten czas, kiedy Jezus stał się dla nich realną osobą, przede wszystkim w domu. Gdzie ja nie używałam tego argumentu jako szantażu, ale taki przykład, kiedy coś się wydarzyło w domu i dzieci wiedziały, że to było nie tak, jak powinno być i wiedziały też, że jest dyscyplina i są konsekwencje czegoś, co nie powinny były zrobić. Jak właściwie każde dziecko jest taki, mamy to również w dziedzictwie od pierwszego Adama, że to nie ja, ale to ta kobieta, czyli nasz syn miał to przywilej, że mógł powiedzieć, to nie ja, ale siostra. A siostra powiedziała, ale to nie ja, to brat. I kochani, to nie był szantaż, ale my zaczęliśmy o tym rozmawiać, że, i to pamiętam, była jedna taka rozmowa, byli zupełnie mali, ale dobrze rozumieli, kiedy powiedziałam im, dzisiaj możecie mi mówić w ten sposób, ja przy tym nie byłam, ale był ktoś, kto to widział. I wiecie co, to trwało tylko chwilę, że jedno z nich przyszło i z płaczem i tam już była skrucha, była prośba o wybaczenie. Mamusiu, to ja zrobiłem czy zrobiłam. I to był ten moment, gdzie realność Jezusa Chrystusa zamieszkała w ich sercach. I nie jako strażnik, jako ktoś, kto będzie czyhał na ich potknięcia, ale poprzez też moją reakcję, gdzie mogłam im pokazać i wyjaśnić, na czym polega przebaczenie. I pamiętam, było wiele takich sytuacji, gdzie po prostu nie dawaliśmy sobie z pewnymi rzeczami rady. Ja pamiętam, że z moim synem powiedziałam, Pawełku, ja po prostu już nie mam siły, ja jestem zmęczona. Ja wiem, że ty też jesteś zmęczony i chcę wierzyć, że nie robisz mi tego na złość. I powiedziałam, to uklęknijmy teraz przy łóżku i umówmy się, żeby Pan Jezus nam pomógł. I tobie, i mi, bo oboje potrzebowaliśmy pomocy. Kochani, ta modlitwa, on ją do dzisiaj pamięta, chyba miał 4 latka wtedy. I ja ją dzisiaj pamiętam tak, jakby to było wczoraj. I wiem, że ta modlitwa zmieniła naszą relację do dzisiaj, wierzę, do końca naszego życia tutaj na ziemi. To była modlitwa pokuty, upokorzenia się, prośby o przebaczenie Boga i siebie nawzajem. Bo ja pamiętam, że wtedy mi też nerwy puściły, jeżeli można takim sloganem tutaj powiedzieć, ale to był czas, że ja też go chciałam przeprosić za moje niewłaściwe emocje. Dlatego moc modlitwy jest potężna. I nigdzie, naprawdę kochani, nigdzie nasze dzieci się nie nauczą prawdziwej mocy modlitwy, jak właśnie w domu, z tymi najbliższymi, gdzie można powiedzieć prawdę, gdzie można jeden drugiego błogosławić przebaczeniem i początkiem, nowym początkiem. I również to, kiedy mogliśmy z naszymi dziećmi mówić o wierności Boga, mówić o Bożych obietnicach i wspólnie się modlić o ich naukę, o kolejne wybory, kiedy nie chcieliśmy my im narzucać drogi, ale powiedzieliśmy, ale Bóg wie i wiemy, że Bóg ma dla ciebie kierunek dla twojego życia. I wspólnie zaczęliśmy się o to modlić razem z nimi. I to znowu, kochani, stało się tak bardzo realne i tak bardzo praktyczne, gdzie modliliśmy się wspólnie z nimi o Boże obietnice dla ich życia i Pan Bóg je dał. I pamiętam, że kiedy czy Paweł zdawał na studia, potem kiedy starał się o pracę, nie szukaliśmy żadnych innych sposobów otrzymania takiego czy innego stanowiska, ale wiedzieliśmy, skoro Pan Bóg dał ci tą obietnicę, my teraz na kolanach z tobą będziemy się modlić, że ta obietnica, ta kolejna obietnica dla twojego życia się wypełni. I kochani, ona się wypełniła. I ja myślę, że gdyby tu dzisiaj stanął, czy syn, czy córka, by mogli wam to wszystko zaświadczyć, w jaki sposób dla nich Pan Bóg okazał się tak niesamowicie wierny, że potwierdzał, ja to obiecałem, ja dotrzymuję słowa i Bóg jest tym zainteresowany. To już nie był nasz szantaż, powiem w cudzysłowie, w stosunku do Pana Boga, ale my swoją wiarą wchodziliśmy w to w ten sposób, że wiedzieliśmy, że Bóg jest wierny i chce naszym dzieciom okazać się również jako wierny Bóg. Dlatego zbliżając się do końca, chcę również was wszystkich zachęcić, kochani, że wasze małżeństwo czy wasza rozszerzona rodzina z waszymi dziećmi stanowicie potężną, silną drużynę. Tak jak jest też powiedziane o kobietach, które są groźne jak chówce waleczne. Ja wierzę, że małżeństwo, rodzina jest też groźna. Dla kogo? Dla przeciwnika. Bo siła tej rodziny zniweczy, przez nią właściwie Bóg chce zniweczyć dzieła przeciwnika. I to, co mamy jako oręże, że Bóg powołał nas do jedności, żebyśmy wrócili do jedności i stwierdzili, jesteśmy jedną drużyną. Jesteśmy jedną drużyną w rękach Boga, by zdobywać wielkie rzeczy dla Jego chwały. I powiem tak, jeżeli później szukamy jakichś koncepcji ewangelizacyjnych, to kochani, jeżeli tak żyjemy z Bogiem, jeżeli nasza rodzina idzie do przodu, wzmacniamy się w tym, bo wszyscy potrzebujemy wzmocnienia. Jeżeli ktoś jeden jest czy zasmucony, czy czymś przygnębiony, to reszta go wzmacnia i mówi, ale dasz radę, jesteśmy z tobą, modlimy się o to, Pan Bóg jest wierny. Jeżeli to wypowiemy głośno, kochani, to nowa siła, nowa wiara, nowa moc do zwyciężania przeciwności dotyka każdego, tak naprawdę każdego członka tej rodziny. I wówczas, kochani, nie da się o tym nie mówić. Nie da się o tym nie mówić. I myślę, że na pewnym etapie w naszej rodzinie najlepszymi, najskuteczniejszymi ewangelistami były właśnie nasze dzieci. Dlatego, że dzieci, jeżeli coś przeżywają, po prostu chcą o tym mówić. Jeżeli się tym cieszą, jeżeli jest pełna ekscytacja, to powiem, no nie da się o tym nie mówić. Dlatego, jeżeli szukacie państwo dobrych sposobów na ewangelizację, to po prostu przeżywać realność Boga, cieszyć się tą realnością i po prostu i o tym mówić. Mówić z radością, bo to będzie autentyczne. To nie będzie czymś, co powiecie, że ktoś komuś kazał. Nie, to będzie autentyczne świadectwo o wielkości, o mocy Boga. I dlatego chcę wam życzyć, kiedy mówimy o tych wszystkich kwestiach, kochani, nasz dom jest tym punktem wyjścia. Dla mężczyzn, którzy muszą wyjść do pracy, którzy muszą niejako w pocie czoła zdobywać pewne rzeczy. Dla nas kobiet, gdzie czasami właśnie przybyło nam obowiązków, bardzo często przybyło nam, bo jest i dom, i praca zawodowa. Ale drogie Panie, chcę was zachęcić, Nie zgubcie Bożych priorytetów po drodze. Nie pogubcie się w tym, co jest najważniejsze. Bo u schyłku życia, czy w jakichś momentach, gdzie będziemy musiały dokonać pewnego podsumowania, obyśmy nie żałowały tego, że w jakimś momencie nie było nas tam, gdzie miałyśmy być. I może więcej o tym powiemy też na seminariach, ale chcę wam życzyć, aby nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasze domostwa były tym miejscem radości, cieszenia się sobą, miejscem pokoju, ale nade wszystko miejscem bezpiecznym, do którego każdy, naprawdę każdy z radością wraca. A Pan mówi, i jest to Jego kolejnym pragnieniem i powiem marzeniem wielkiego Boga. Będziesz się przede mną cieszył, ty i twój dom. Jest to powtórzone w wielu miejscach Pisma Świętego, może troszkę w różnej formie, ale Pan Bóg mówi, a mówi też o tym, że przekleństwem jest, kiedy nie wykonywałeś tego przede mną z radością. Dlatego dzisiaj wracamy do Bożego, najlepszego planu, bo Pan Bóg mówi, chcę, żebyście byli szczęśliwi, chcę, żebyście się cieszyli i rozpocznijmy od tego, że nasze domy staną się właśnie takim miejscem. Dziękuję.